Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w 94. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i w internecie prowadzę profile Katus Gikus, a po drugiej stronie Wisły i po drugiej stronie mikrofonu siedzi...
Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, czyli zwierz popkulturalny. Bardzo mi się podoba, że podkreśla, że siedzę po drugiej stronie Wisły. To znaczy, że jednak, żeby słuchacze nie myśleli sobie, że nie zapomnimy o tym, że dzieli nas Wisła.
A bo tak mi się to spodobało. To już tak wydaje mi się, że jest taka integralna część tego naszego nagrania, od kiedy nagrywamy zdalnie i prościej. Moi drodzy, dzisiaj powracamy do takiego tematu w naszym podcaście, który mam wrażenie pojawia się od jakiegoś czasu. To znaczy, od kiedy wróciłyśmy z regularnym publikowaniem odcinków, trochę się zagłębiłyśmy w tak zwane memuary, wspomnienia i jak jest jakaś głośna książka, o której wiemy, że będzie się rozmawiało, a tym bardziej jeżeli wydaje ją osoba, której karierę śledzimy od lat, to jednak się nad nią pochylamy. W zeszłym roku omawiałyśmy dla Was anglojęzyczne wydanie dzienników Alana Rickmana, potem miałyśmy jeden z naszych najbardziej klikalnych odcinków o biografii księcia Harego, a dzisiaj przejdziemy do świeżynki, nowości wydawniczej, to znaczy do książki Pageboy Eliota Page'a, która ukazała się dosłownie półtora tygodnia temu. My to nagrywamy w środę, 21 czerwca. Ale zanim przejdziemy do rozmawiania o książce, to porozmawiamy sobie jeszcze o czymś lżejszym, o czymś takim niekoniecznie poruszającym życiowe traumy i brudy Hollywoodu. To znaczy Kasia przeczytała książkę, którą, nie zgadniecie, ja też przeczytałam, więc będziemy miały jakiś dialog za chwilę.
Tak, albo będzie to nudny, albo ciekawy dialog. Ja przeczytałam książkę Nekrowet i teraz to jest straszne, muszę sprawdzić, kto ją napisał, bo zapomniałam po prostu nazwiska aktora.
Joanna W. Geisler.
A, no właśnie, Joanna W. Geisler napisała książkę Nekrowet, usługi weterynaryjno-nekromantyczne i ja uważam, że to jest bardzo przyjemna książka.
Tak, to jest dobre słowo, to jest bardzo przyjemna książka.
Mi bardzo przypomniała, nie wiem czy czytałeś kiedykolwiek taką brytyjską serię, James Harriet napisał to, Wszystkie stworzenia duże i małe, to była, Harriet się go czyta. To była taka seria książek, która była wspomnieniami z jego pracy jako wiejskiego weterynarza, w której on opisywał w każdym tomie, no właśnie, przypadki weterynaryjne, zwierząt, które leczył, niektóre z nich były powiązane z pewnymi naukami życiowymi. Do dzisiaj pamiętam taką historię, gdzie były dwa psy, które bardzo długo ze sobą żyły i jeden z nich odszedł i potem ten drugi zaczął marnieć w oczach i się okazało, że mu nic nie było tak naprawdę, tylko jakby nie mógł być sam i jak mu kupili szczeniaczka, to on odżył. Do dzisiaj pamiętam tą historię, bo ona mnie jakoś tam strasznie ruszyła. I mam wrażenie, że ten Nekrowet jest bardzo mocno zakorzeniony w tej tradycji takiej literatury o wiejskim weterynarzu. W tym przypadku nie jest to wiejski weterynarz, tylko wiejska technik weterynarii, która zatrudnia się u weterynarki, która jest liczem, to znaczy nie żyje, co jest moim zdaniem bardzo pięknym elementem, zwłaszcza kiedy jesteś nowym pracownikiem i starasz się z wyrazu twarzy drugiej osoby wywnioskować, czy ona cię lubi, czy nie, a ta twarz pozostała w takim zaklętym jakby wyrazie związanym z tym, że osoba, z którą rozmawiasz, nie żyje. I to jest taka książeczka, która jest bardzo prosta. To znaczy, tam rzeczywiście widać, że przede wszystkim autorka ma odpowiednie wykształcenie i z radością opisuje najróżniejszego rodzaju procedury. I widać po prostu, że to jest jej taki fanfic do jej własnej pracy.
Dokładnie. Wczoraj widziałam właśnie taką wypowiedź, bodajże Wiola Myszkowska też przeczytała tę książkę i napisała u siebie na Instagramie coś takiego, że widać, że autorka bardzo chciała napisać o swojej pracy, ale chciała napisać o tym, chciała sama sobie wyobrazić to, jak leczy te magiczne zwierzęta. Więc tutaj mamy dużo takich wstawek, to nawet nie są wstawki, pół książki jest po prostu kroniką różnych przypadków weterynaryjnych, tylko one są takie ciekawe z pomysłem, bo się wprowadza do nich elementy różne nadprzyrodzone.
Tak, jeśli chodzi o konstrukcję świata, to ona tam jest tak troszeczkę, powiedziałabym, na takich drżących nóżkach, dlatego że zostajemy wrzuceni w świat, to jest bardzo współczesna Polska i właśnie wszystko jest bardzo współczesne, poza tym, że są fantastyczne zwierzęta, oraz że stworzenia, które uznajemy za fantastyczne, czyli elfy, krasnoludy, fauny czy licze, żyją pośród ludzi. No i do tego wszystkiego jeszcze mamy, tam jest jakiś taki jeden tylko moment, nie, że w PRL-u się zaczęły pojawiać
tak, i że pojawiły się nagle, co jest dosyć niedawnym okresem, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że to nie jest książka oparta na nie wiadomo jak szczegółowej budowie świata, ale widać, że pojawienie się tych magicznych stworzeń tak naprawdę nie sprawia, że ten świat różni się za bardzo od naszego. dlaczego.
Ja powiem, że to mi się spodobało, bo zaczęłam sobie myśleć o tym, co by się mogło, nie wiem, wydarzyć, żeby takie stworzenia jakby się pojawiły jakoś bliżej osad ludzkich i w mojej głowie sobie uzupełniłam ten lore. Doszłam do wniosku, że po prostu po wojnie, w czasie odbudowy, to z jednej strony wojna, a z drugiej strony właśnie odbudowa, to że się jakby zaczęło się mnóstwo gospodarczo dziać w Polsce na nowych terenach, no jakby sprawiło, że te zwierzęta zawsze tam były, bo bardzo mocno się odwołują do mitologii związanej z tymi stworzeniami, no ale zaczęły wychodzić do ludzi. Natomiast skąd się wzięły elfy, krasnoludy czy fauny, które są w pełni zintegrowane w społeczeństwie, chociaż spotykają się z uprzedzeniami, no to nie jest do końca wyjaśnione, ale powiem tak, to jest taka książka, w której to człowiekowi bardzo nie przeszkadza. To nie jest tak, że czytasz to i myślisz sobie, dlaczego ten świat nie jest bardziej stworzony, dokładniej stworzony. To jest takie cozy fantasy, które moim zdaniem bardzo zyskuje zresztą na tym, że ta fantastyczność jest tak wpisana w codzienność. Bardzo mi się spodobała relacja między naszą główną bohaterką, Florką, a jej kolegą z pracy, Bastianem.
Tak, bo ona jest taka podszyta niby jakimś tam magnetyzmem, ale to nie jest taki klasyczny wątek will they, won't they, bo tam nie ma tak naprawdę nie wiadomo jak podkreślonej chemii. Ona tam czasami z dwa razy spojrzała na niego bardziej przychylnym okiem, porozmyślała sobie chwilę o tym, że te uszka to w sumie takie ładne są, te uszka, te różki to też w sumie takie ładne, te nóżki. Okej, już zaczynam odpływać myślami w stronę Okrutnego Księcia i jego ogona, ale tam bo nie ma romansu.
Zaznaczmy, że Bastian jest faunem.
Tak. Jest podkreślone w książce, że funkcjonuje taki stereotyp, że fauny są bardzo chutliwe.
Jest to stereotyp zresztą potwierdzony. Zresztą tam jest kilka takich fajnych momentów, kiedy ona korzysta z takich naszych stereotypów dotyczących w ogóle magicznych stworzeń. Właśnie jak pierwszy raz spotyka Bastiana i go tam pyta, co on robi po pracy, i on mówi, że idzie grać swoim kozom na fletni czy coś takiego. I ona nie wie, czy to jest jakiś zwyczaj faunów i ona powinna to uszanować jako różnice kulturowe, czy on się z niej nabija. To mi się bardzo spodobało. Też spodobał mi się pewien wątek, który tam się też pojawia trochę na drugim planie, ale wydał mi się bardzo fajny. To znaczy wątek tego, że nasza bohaterka przeniosła się na wieś zamieszkać ze swoimi ciotkami, dlatego, że była mobbingowana w Warszawie. I to jej podejście do nowej pracy i do swoich umiejętności jest bardzo mocno naznaczone przekonaniem, że nic nie umie, bo jest taką typową osobą, która przyszła przez zjawisko mobbingu, która tak traci tą pewność siebie. I to mi się podobało, tak? Że tam gdzieś tam w tym fantastycznym świecie jednorożcy duchów, liczów i tak mobbing okazał się najbardziej przerażającym elementem.
Tak, i ten mobbing tam fajnie pozwala wprowadzić ten taki nasz główny motyw fabuły, ten przewodni wątek, który się przewija przez większość rozdziałów, bo właśnie naznaczona tym mobbingiem Florka na początku strasznie boi się swojej nowej pracodawczyni i nie jest pewna, czy będzie chciała w tej pracy zostać, więc ona tam na początku trochę kluczy i zaczyna szukać ewentualnie jakiegoś drugiej lecznicy, w której mogłaby się zaczepić i tak poznajemy właścicielkę tej drugiej konkurencyjnej lecznicy z sąsiedniej wioski, która okazuje się być takim później nie jakimś wielkim, czarnym charakterem, ale taką postacią, z którą nasi bohaterowie się mierzą, bo właśnie wątek potem tego, że ona znajduje rannego jednorożca i zaczyna go leczyć, choć tak naprawdę uchodzi wśród bohaterów za weterynaryjnego konowała, zawiązuje nam główny węzeł akcji, powiedzmy, to znaczy taki, że bohaterowie będą próbowali tego jednorożca od niej odbić.
Tak, przy czym od razu trzeba powiedzieć, że ten jakby główny problem, ta główna narracja jest potrzebna, żeby książka miała jakąkolwiek główną narrację, ale to nie jest tak, żeby człowiek miał poczucie, że tamte stawki są najwyższe. Znaczy oczywiście stawką zawsze jest zdrowie zwierząt, zawsze jest ich dobro. Zresztą ta książka jest napisana z olbrzymią miłością do wszystkich zwierząt, prawdziwych i nieprawdziwych. Natomiast jakby to nigdy nie jest taka sytuacja, że myślimy sobie, Boże, świat się zawali, tak? To ma swój plus, bo bardzo przyjemnie się tą książkę czyta dzięki temu, ale chciałabym się odnieść do czegoś, do czego mam wrażenie odniosło się niemal połowa osób, które czytały tą książkę, bo to jest coś, co się pojawia na samym początku, więc nie robimy wielkiego spoileru. Otóż na samym początku tej książki, w czasie wykonywania jednego z zabiegów, bohaterka traci oko. I to, jak utrata oka jest potraktowana w tej książce, jest po prostu kuriozalne. Jakby nie pasuje do całości, ponieważ bohaterka traci oko i wszyscy mają takie trochę na zasadzie, no głupio zrobiłaś, oko straciłaś, pracę se zmień. Ona mówi, nie, to był mój błąd, co tam oko, prawda? I jakby masz takie... Sekundkę, jakby utrata oka jakby to nie jest hop-siup, to jest poważny problem. Ona natychmiast w ogóle ma taki, no zaczęła się przyzwyczajać do zwężonego pola widzenia. Jakby człowiek, już pomijając, że to nie jest tak, że wystarczy krótkie L4, a potem już się dobrze czujesz, tak? I miałam takie, kurde, mogła dostać jakieś, mogło jej, nie wiem, bo to akurat stworzenie z wielkim Pogorze mi to zrobiło.
Ja nawet nie potrafię nazwać tego stworzenia. Wolpertinger?
Coś takiego.
One mi się mylą. Tak, bo zając ze skrzydłami i porożem, ten Wolpertinger to jest z folkloru niemieckiego, a z kolei ostatnio też czytałam inną książkę, The God Killer, w której występuje bardzo podobne zwierzątko, ale z folkloru amerykańskiego i to jest wtedy tylko zajączek z porożem i one się nazywają jeszcze inaczej, więc ja teraz jestem bardzo skonfundowana.
Ale to jest w ogóle ciekawe, że istnieje w kilku folklorach zajączek z porożem. Wracając do tego, spokojnie, gdyby ten zajączek zrobił jej na przykład brzydką bliznę na twarzy, to znaczy jakby ciachnął ją przez oko, ale nie pozbawiając ją oka, prawda? To by było, tak mi się przynajmniej wydaje, to by było zdecydowanie bardziej logiczne i jasne, to nie jest książka realistyczna, ale ona jest osadzona w realiach rzeczywistych, tak? Tam podawane leki są rzeczywiste, w związku z tym wydaje mi się, że skoro z taką powagą traktujemy te motywy leczenia zwierząt i procedur techniczno-medycznych i weterynaryjnych, no to zdecydowanie należałoby z równą powagą potraktować zwykłą medycynę. Ja mam wrażenie, że autorka chciała, żeby bohaterka wyglądała cool w przepasce na oko. Autentycznie, mam takie wrażenie, że to jest...
Ona zresztą sama tworzy ilustracje do tej książki, można je zobaczyć u niej na profilu. Mam wrażenie, że niektóre były wykorzystywane tak oficjalnie jako element promocji. I po tych ilustracjach już można poznać, że dla niej to było ważne, żeby Florka miała tę przepaskę, bo ona już ma tę przepaskę właśnie na tych materiałach, więc dlatego to nie jest spoiler, bo tak jest ta książka promowana, a jednocześnie mam wrażenie, że autorka trochę nie dopasowała powagę tego wydarzenia do reszty książki, bo to, wiecie, bo to nie jest tylko tak, że można w różny sposób podejść do osobistej traumy i że tylko Florka umniejsza trochę tej swojej niepełnosprawności już w tym momencie, bo akurat ona o niej myśli najwięcej, ale najbardziej porażające są te reakcje otoczenia jej ciotek, które ją strofują, zamiast okazać jakieś współczucie i zauważyć, że jejku, wydarzyła się naprawdę tragedia, która tej dziewczynie zmieni całą resztę życia, ale również w jej pracy, w której się to wydarzyło. Szefowa kompletnie bagatelizuje sprawę i macha na nią ręką, a jej kolega, ten Bastian, i to akurat zapamiętałam, po tym jak ona wraca do pracy po tym urazie, to on ją wita słowami: ojej, jednak żyjesz? I to jest wszystko. Zero komentarza, zero rozmowy, zero jakiegoś przeżywania. To jest jednak coś, co strasznie tutaj zgrzyta. Mnie to okropnie zgrzytało, jak czytałam tę książkę.
Słuchaj, ja przywołam tutaj, powiedziałabym, ducha naszego gościa, czyli moją mamę. Moja mama, jak przeczytała Nekrowetę, zadzwoniła do mnie, powiedziała, że mam przeczytać tę książkę, bo ona chce ze mną mówić fakt utraty oka i jak on jest bez sensu. Mam wrażenie, że wielu czytelników po prostu zauważa, że to jest jakby powaga utraty oka w miejscu pracy jest troszkę większa niż to, co otworzy ta książka, która potem też jakby nie ma zupełnie ochoty zajmować się tym tematem i mam takie po prostu poczucie, że autorka być może nawet dodała ten fragment po to, żeby mieć potem bohaterkę, która nie ma jednego oka, mogła to oko stracić wcześniej. Jakby pozwalamy na to w literaturze, żeby działy się rzeczy jakieś przed akcji. Ale nawet przy tych wszystkich uwagach bardzo mi się tą książkę miło czytało i kiedy ta sama końcówka sugeruje, że zasadniczo rzecz biorąc jest to świat otwarty i mogłabym dostać więcej z tego świata, bo jakby nic się tutaj nie domyka do końca, to ja powiedziałam sobie, że tak jak wszystkie zwierzęta duże i małe mają kilkanaście tomów, no to ja bardzo chętnie dostałabym kolejny tom na Nekroweta. Właśnie do takiej przyjemnej lektury, która jakby nie wymaga ode mnie bardzo wiele, a zabiera mnie do jakiegoś świata, w którym ludzie bardzo się troszczą o zwierzątka prawdziwe i magiczne i robią wszystko, żeby im pomagać. Tak samo jak lubię prawdziwe historie o weterynarzach i wydaje mi się, że bardzo wiele osób lubi, zwłaszcza o tych takich zaangażowanych i pragnących nieść pomoc.
Tak, więc pod tym względem jest to naprawdę bardzo przyjemna książka i myślę, że z taką fajną odskocznią od troszeczkę bardziej nawet nie krwawego, bo krew w tej książce jest, bo w końcu mówimy o weterynarzach, ale takiego epickiego, ratującego świat fantazy. Chociaż ja przyznam, że ja miałam do niej jeszcze jedną dosyć dużą uwagę, jeżeli chodzi o tą płynność czytania i tak dalej, to dla mnie jednak styl autorki wciąż trąci debiutem, powiedzmy, i jest taki bardzo, bardzo prosty, to znaczy, że ona sprowadza ten swój język literacki do wyliczania kolejnych czasowników i czynności, które wykonują bohaterowie, ale jakoś tak pozbawione to jest jakiejkolwiek głębszej refleksji albo jakichś takich fajnych, błyskotliwych zdań, o których ja bym mogła pomyśleć, jej, co za fajna uwaga, nie wpadłabym na to, bo tam po prostu nie ma ani jednego zdania, którego czuję, że ja bym też mogła, którego ja bym nie napisała. A czuję, że jednak jak sięgam po książkę, to wolę czytać takie rzeczy, które pokazują mi jednak jakiś taki lepszy wyrobiony kunszt językowy, powiedzmy. Ale myślę, że Geisler jest na dobrej drodze, żeby to osiągnąć, tylko może jeszcze potrzebuje czasu.
Znaczy każdy musi zadebiutować, tak? To nie jest tak,
ale to nie jest jej debiut. Ona już, to nie jest jej debiut.
A, bo myślałam, że to jest debiutancka książka.
Nie, ona napisała wcześniej jeszcze książkę Bóg, maszyna, publikowała też dużo różnych opowiadań w różnych zbiorach, dlatego zwracam na to uwagę, debiutantce bym to łatwiej przepuściła.
Przy czym ja przyznam szczerze, że nie wydała mi się to ta książka, w której ja szukam jakichkolwiek literackich oświeceń. To może też jest, może z tego wynika. Jakby miałam takie poczucie, że ciekawsze jest po prostu usiąść sobie z książką, która wiem, że wszystko będzie dobrze, bo wszyscy kochają zwierzątka. Ale dobrze, ale jestem w stanie to przyjąć. Ja jakoś być może rzeczywiście zakładałam, że to jest debiut. Nie wiem, dlaczego założyłam, że to jest debiut. Nie wiem, w sumie jakoś tak z góry założyłam, że to pewnie debiutancka książka.
A bo wiesz, to ta jej poprzednia książka chyba była wydana w jakimś o wiele mniejszym wydawnictwie, ona nie była taka głośna. Tutaj mamy jednak SQN, takie wydawnictwo, które mocno promuje polską fantastykę i wydaje bardzo fajne rzeczy. A poza tym ta książka ma bardzo dobrą promocję, ma też piękną oprawę graficzną, okładka jest śliczna właśnie z tym z Wolpingerem czy Wolterpingerem, przepraszam, jeżeli to źle mówię, na okładce. I chociażby dla samej tej okładki byłabym skłonna tę książkę kupić.
Dobrze, to przeszłyśmy przez świat fantastycznych zwierząt i jak je wyleczyć, a teraz przejdziemy do absolutnie, jakby mam wrażenie, że przechodzimy z jednego literackiego kosmosu do absolutnie drugiego literackiego kosmosu, bo będziemy mówić o autobiografii Eliota Page'a, Pageboy tytuł, która, tak jak mówisz, ukazała się stosunkowo niedawno, która wywołała dosyć duże zamieszanie, ponieważ pojawia się tam bardzo dużo zarówno informacji dotyczących życia prywatnego Eliota Page'a, jak i sugestii dotyczących współpracowników, ale w ogóle całego Hollywood. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Jest to książka, moim zdaniem, niewyobrażalnie nierówna.
Tak, i teraz może ja bym chciała na początku podkreślić, że będziemy mówiły o różnych literackich elementach tej książki i jeżeli jakiś skrytykujemy, to nie znaczy, że krytykujemy wybory życiowe albo postawę Eliota Page'a, bo nie chciałabym, żeby tutaj cokolwiek tak wybrzmiało. No i też ja od razu osobiście przyznam, że z pewnym niepokojem zawsze podchodzę do takiej tematu, bo mówimy o chyba najsłynniejszym trans mężczyźnie, który w ogóle występuje w mediach publicznych w tym momencie i nie chciałabym powiedzieć coś, co będzie źle zinterpretowane, bo mam parę uwag do tej książki, mam parę uwag do tego, co się w niej pojawia i jak zostaje przedstawione, ale to nie jest absolutnie krytyka autora jako osoby, tylko że to jest książka nierówna, tak, z tym się absolutnie zgadzam.
To znaczy, zaznaczmy od razu, że książka Eliota Page'a bardzo mocno wpisuje się w schemat, dosyć dobrze mi znany, bo ja lubię czytać takie książki, schemat hollywoodzkich biografii, które są pisane na różnym etapie życia, odnoszą się do różnych wydarzeń, ale wszystkie one mają bardzo, bardzo podobny sposób snucia opowieści, zwykle poprzez rozpoczęcie od jakiegoś miejsca, w którym autor, autorka albo osoba, która opowiada o swoim życiu jest w danym momencie, czyli po osiągnięciu sukcesu w jakimś takim miejscu, które jest już jakąś przestrzenią, do której udało się dotrzeć. I tutaj następuje powrót do lat dziecinnych, do miejsca wychowania, do wspomnień z tego okresu. Bardzo dużo także poświęca się w tego typu biografiach historii rodziny i zwłaszcza rodzicom. Ja zwróciłam uwagę, że pisanie o swoich rodzicach jest czymś niesłychanie ważnym w biografiach i autobiografiach aktorskich. Co więcej, bardzo często jest to pisanie przez pryzmat jakichś problemów, trudnych relacji, rozwodów, rozpadu rodziny. Ja pamiętam, że kiedy czytałam autobiografię Dereka Jacobi i on napisał, że rodzice go bardzo kochali i nigdy się nie rozstali, byłam w szoku, bo nie wierzyłam, że jakikolwiek aktor czy aktorka jest w stanie wyjść z takiego środowiska. I zwykle dostajemy potem taką historię, która jest połączeniem historii zawodowej z historią prywatną. Przy czym oczywiście kwestia polega też na tym, i to bardzo widać w książce Eliota Page'a, że jeśli dana książka nie jest pisana z dużego dystansu czasowego, czyli na przykład pisze ją osoba dużo starsza, to wspomnienia związane z pracą zawodową są poddane swoistemu niedopowiedzeniu, bo muszą zostać poddane, ponieważ nie można sypać nazwiskami. I to sprawia, że tego typu książki mają do wyboru dwie drogi. Albo stają się swoistą litanią nazwisk, gdzie nie pracowałem, kogo nie znałem, gdzie nie byłem, albo stają się taką chmurą niedopowiedzeń, która przypomina trochę, nie wiem, czy kojarzycie takie zjawisko z Instagrama, kiedy ktoś mówi, byłem bardzo chory, ale nie mogę wam powiedzieć więcej. I wtedy włącza się w nas ten taki wścibski człowiek, ale na co chory? ale powiedz nam więcej, tak? Skoro już o tym mówisz. I wydaje mi się, że trochę tak mamy, jak czytamy biografię Eliota Page'a, bo tam jest bardzo dużo takich momentów, kiedy ja przynajmniej mam wrażenie, mi się włączał taki no dosyć wścibski czytelnik, albo też taki czytelnik, który chce wiedzieć, no kiedy na przykład jest nawiązanie do jakiegoś bardzo traumatycznego wydarzenia. I na sam koniec chciałabym powiedzieć, że jest jeszcze jeden element tej książki, którego nie da się pominąć, który wpływa na jej kształt i pewnego rodzaju nierówność. Eliot Page jest bardzo młodą osobą. Jest w naszym wieku.
On ma 36 lat bodajże?
Tak. I ponieważ nic mu się w życiu aż tak nie przydarzyło, znaczy ja wiem, że bycie osobą trans jest absolutnie doświadczeniem porządkującym całe życie i o tym w dużym stopniu jest ta książka, ale z punktu widzenia wydarzeń tam nie ma aż tak dużo, to dostajemy bardzo dużo wzmianek o wydarzeniach, które Eliot bardzo dobrze pamięta, bo jest młody, w związku z tym jeszcze bardzo dużo pamięta, a z kolei dla nas, jako dla czytelników, ta taka dokładna relacja niekoniecznie jest fascynująca. Ja tu na przykład przywołam taki przykład, kiedy w pewnym momencie żeby trochę się poduczyć, ale też po to, żeby oderwać się od jakiegoś szumu medialnego, Eliot Page wyjeżdża na takie szkolenie, takie studia, taki wyjazd poświęcony ekologii, poświęcony jakiemuś takiemu życiu zero waste i to jest w ogóle odłączone od technologii i spędza tam miesiąc i bardzo dobrze ten miesiąc pamięta.
To tak jak bardzo... ja w mojej biografii opisała miesiąc, który spędziłam w Japonii i opowiedziała, jakie to było formujące dla mojego życia i to jest takie trochę... Okej. Wiesz co, bo ja po prostu generalnie nie mam poczucia, żeby przeczytawszy tę książkę, żebym poznała Eliota Page'a o wiele lepiej jako człowieka. I myślę, że to jest taki główny niedosyt, który ta książka mi pozostawiła, ponieważ on opowiada o różnych wydarzeniach ze swojego życia, czasami błahych, takich jak ten wyjazd chociażby, chociaż to daje pewien sygnał co do jego przekonań i co do tego, jak podchodzi do ekologii i że myśli o tym, w jakim kierunku zmierza nasza planeta, ale czy to sprawiło, że ja poznałam jakieś jego przemyślenia na temat życia, na temat właśnie tego stanu, w jakim środowisko się znajduje? Nie, bo mam wrażenie, że on właśnie w tej książce w ogóle nie zagłębia się za bardzo w takie rzeczy, takie momenty introspektywne, w których on nie tylko opisywałby to, co mu się przydarzyło, ale też analizował to, jak to wszystko wpłynęło na jego życie. Tego w tej książce jest naprawdę bardzo mało.
Tak, no właśnie, bo z tego chociażby wyjazdu zostaje ci informacja, że najbardziej lubił robić kiszoną kapustę i jakby zresztą proces robienia kiszonej kapusty zostaje tam dokładnie opisany. Co jest oczywiście tym problemem, na który napotykamy bardzo często w przypadku osób, które chcemy przepytać, czy które chcą nam opowiedzieć o swoim życiu, to znaczy Eliot Page jest bardzo dobrym aktorem, ale bycie bardzo dobrym aktorem nie czyni go też od razu bardzo dobrym pisarzem. Nawet jeśli opowiada o swoich doświadczeniach. I wydaje mi się, że tutaj jest kolejna rzecz, przy której Eliot Page kluczy trochę i trochę, wydaje mi się, nie umie znaleźć chyba klucza, bo jest jasne, dlaczego mamy tą historię w rękach teraz, w tym momencie, tak? Jak sama mówiłaś, Eliot Page może być jedną z najsławniejszych osób mężczyzn trans, jak są obecnie w kulturze, ale na pewno jest jedną z bardzo nielicznych osób, ja chyba jestem w stanie tylko kilka przywołać, które swoją tranzycję przeszły, można powiedzieć, na oczach świata. To znaczy, którą ludzie poznali i polubili przed tranzycją i która może nam opowiedzieć jakby, jak to było, kiedy myśmy ją widzieli, tą osobę, a ona jakby nie czuła się dobrze w tych sytuacjach. I wydaje mi się, że ten taki hollywoodzki aspekt opowieści o tym jest najciekawszy. Jest najbardziej, jeśli mielibyśmy się dowiedzieć czegoś nowego o świecie, najbardziej taki dla nas być może poruszający czy szokujący, ale jednocześnie jest to także chęć zrobienia takiej własnej biografii odnośnie swoich uczuć, swoich emocji, relacji z rodzicami zmieniających się na przestrzeni czasu i z jednej strony mamy tą taką dominującą narrację, dla której chyba trochę przeszliśmy do tej książki, czyli żeby osoba trans opowiedziała nam o swoim doświadczeniu, a z drugiej strony mamy obok tego po prostu biografię aktorską, tak? Biografię zawodową, czy też prywatną, która prowadzi nas do pewnego punktu. I to wszystko sprawia, że pewne bardzo ważne momenty się trochę rozmydlają, tak mam wrażenie. Nie zostają jakoś bardzo mocno pogłębione. No tutaj ja nie wymagam od Eliota Page'a, żeby musiał pisać o wszystkich swoich emocjach, no bo to też jakby trudno stawiać, ale... Miałam cały czas wrażenie, że tam, gdzie robiło się naprawdę interesująco, kiedy mogłam się dowiedzieć czegoś, czego nie wiedziałam, przeskakiwaliśmy bardzo szybko do jakiegoś takiego próby opisania po prostu swojego życia, tak? Odwzorowania, co się wydarzyło. A to nie jest w tym przypadku tego aktora aż tak ciekawe, no bo też nie jest to aktor, który ma tak dziwną czy pokrętną karierę, żebyśmy musieli koniecznie poznać każdy jej szczegół. Przynajmniej mam takie wrażenie. Brzmi to strasznie surowo, ale po prostu nie jestem w stanie tego inaczej opisać, jaki jest problem literacki z tą książką.
To znaczy, jeżeli chcecie sięgnąć po biografię Eliota Page'a z taką myślą, że dowiecie się, że poznacie dogłębnie w szczegółach przeżycia osoby, która dokonuje coming outu jako osoba trans, a potem przechodzi tranzycję i jak dochodziła latami do tej decyzji, to znaczy nawet nie decyzji, jak odkrywała sama siebie, to ja myślę, że ta książka was nie usatysfakcjonuje, bo ponieważ ona jest napisana, tak jak powiedziałaś, z takiej niedalekiej perspektywy, ponieważ Eliot Page dokonał swojego drugiego coming outu właśnie jako transmężczyzna dopiero 2 lata temu i tam nie ma za dużo jeszcze doświadczenia, którymi mógłby się podzielić z tej części swojego życia. O wiele więcej dowiadujemy się o nim, kiedy funkcjonował jeszcze jako wyautowana lesbijka przed tranzycją i to jest o wiele większa część książki, bo chciałabym też powiedzieć coś pozytywnego, bo mam wrażenie, że tak się skupiłyśmy trochę na tych negatywach, a ja bym chciała podkreślić, że to jest na pewno lepiej przedstawiona biografia niż książka księcia Harego. Również literacko. I powiem tak, uważam, że to jest książka, która w bardzo taki szczery i surowy sposób uchwyca to, jak ktoś od samego początku swojego życia czuł się niedopasowany i czuł, że jest jakaś część siebie, której nie może mówić. Te elementy, te opisy różnego rodzaju prześladowań, homofobii, której Eliot Page doświadczał przez całe swoje życie, są tutaj dosyć szczegółowo opisane i jestem w stanie dzięki temu zrozumieć, co on przeżywał i jak bardzo moje wyobrażenie o nim jako o aktorze, o tym jak media go prezentowały, totalnie rozminęło się z tym, co on jednocześnie czuł w środku. Dlatego właśnie przez to jest bardzo ponura biografia, bym powiedziała, bo ta, zwłaszcza pierwsza połowa, kiedy on skupia się na wydarzeniach z Hollywood i opisuje nie tylko o tym, co przechodził jako człowiek, który jest niepewny swojej orientacji, swojej tożsamości, ale też co on przeżywał jako aktor, który był regularnie molestowany na planie i ta skala tego molestowania, z którym on się spotykał od bardzo wczesnej młodości, bo on zaczynał wcześniej jako aktor, był najpierw aktorem dziecięcym, grał tam w jakichś serialach w Kanadzie, to ona jest naprawdę porażająca, zwłaszcza jak widać, że to molestowanie przychodziło z różnych stron, bo on był molestowany i przez kolegów na planie, nawet nie kolegów, po prostu jakichś pracowników tam, specjalistów, którzy przez ten plan się przewijali. Również przez kobiety, już w późniejszym okresie swojego życia, czyli jest tam wymieniona jedna, żeby nie było, żeby to nie była liczba mnoga, to jest to naprawdę przerażające i rozmawiałyśmy już kiedyś tutaj o tej książce Cieszę się, że moja mama umarła, która pokazuje właśnie taką patologię Hollywoodu, jak tam dopuszcza się do tego, żeby dzieciaki na planie były po prostu traktowane źle. Myślę, że to jest kamyczek dokładany do tej dyskusji. Kolejny raz dowodzi, że Hollywood jest absolutnie toksycznym miejscem dla młodych osób.
Tak, wydaje mi się, że w ogóle, nie tylko dla młodych osób, bo mnie na przykład niesamowicie poruszyło i wydaje mi się, że jest bardzo ważne, że Eliot Page o tym napisał, skala homofobii Hollywood, to znaczy skala tego, jak bardzo było trudno dojść do momentu w karierze, w którym można było dokonać coming outu, tego pierwszego. Wydaje mi się, że obecnie łatwiejszy jest coming out jako osoba nie hetero niż jako osoba trans, tak mi się przynajmniej wydaje, że być może to jest moje złudzenie. Właśnie, a propos złudzenie, tak? Masz wrażenie, że Hollywood, no to już jest takie miejsce, gdzie każdy może cię wyautować, że to może wpłynąć pozytywnie na karierę, że też osoba niewyautowana może po prostu nie mówić o swojej prywatności, może też jakby to trochę sugerować, nie wiem, chociażby swoim strojem. Natomiast ta opowieść Eliota Page'a pokazuje po prostu koszmar wciskania w sukienki, wciskania w pewien wizerunek sam jakby takiej dziewczyny, która jest śliczna i ładna i prawda, wszyscy mają się w niej zakochać. To, że można pójść na imprezę i jakiś po prostu napity facet, bardzo znany aktor, zacznie ci mówić, że tak naprawdę nie jesteś lesbijką, tylko boisz się facetów i rzuca ci po prostu jakieś paskudne rzeczy, tylko po to, żeby następnego dnia powiedzieć, że nie jest homofobem, tylko ci się wydaje i że cię
upił. Tak,
on
tego nie pamięta. No, powiedział mu wtedy, że on by go, no, on by...
Zgwałcił.
Gdyby go zgwałcił, to by go wyleczył, no. I tak. Nie wiem, czy chcemy się zagłębiać tutaj w taką plotkarską część, ale
stronę,
ja...
kto to jest, tak.
Ale ja potrzebuję poczuć taką satysfakcję, bo ja wiesz, zawsze mam tak poczucie niesprawiedliwości i mówi się o tym, że to był Chris Pratt. Jeżeli znamy historię różnych medialnych scysji Eliota Page'a z Chrisem Prattem, miałoby dużo sensu, bo oni potem jeszcze, Elliot już wyrzucał Chrisowi Prattowi przynależność do homofobicznego kościoła, więc to nie byłby... Rozumiem, dlaczego wtedy chciałby mu to wypomnieć, jeżeli doszło tak. Między nimi do takiej wymiany.
Więc to jest w ogóle taki bardzo, wydaje mi się, pod tym względem przygnębiający obraz tego, że tak, Hollywood nie jest dobrym miejscem dla osoby prezentującej się jako młoda kobieta. Jakby to mamy ewidentne dowody na to, że ono je wykorzystuje. Nie jest dobry dla osób queerowych wcale. Jakby tam jest takie bardzo, bardzo dobre są uwagi, prawda, że Hollywood wyciąga tą queerowość wtedy, kiedy może na niej zarobić, kiedy ona jest potrzebna, natomiast tak naprawdę to jest lepiej, jak jest jej mniej i jak ktoś jest w szafie. Zresztą tam jest taka historia, no dosyć poruszająca, kiedy jest już właściwie, no to są lata 2000, początku lat 2000, więc wydaje nam się, że już to wszystko jest na wierzchu, tak? A tutaj opowiada nam Elliot Page, jak spotykał się z aktorką, która nie była gotowa się wyoutować, tak? Że jakby bała się tego i jakby ukrywali się. No to człowiekowi się wydaje, że to lata 50. są, a nie 21 wiek. Więc nie jest dobry Hollywood dla osób z mniejszości, no i nie jest także dobry dla transmężczyzny, więc to jest też jakiś taki porażający obraz tego, jak bardzo... Na każdym etapie swojej kariery na Elliota Page'a czekały inne pułapki i też inne poczucie nieprzystawalności i tego i jakby sygnalizowania mu tej nieprzystawalności. I to dla mnie było takie dosyć poruszające. Zwłaszcza, że naprawdę wydawać by się mogło i ja byłam przekonana, że no kurczę, no od takich pierwszych słynnych coming outów osób aktorskich minęło już dobrych 30-40 lat, już wydawać by się mogło, że nie masz agenta czy agentki, którzy będą ci mówić, zostań w szafie, to będzie dla ciebie lepsze. A tymczasem to się dzieje tuż obok i jakby my sami chyba jesteśmy trochę nieświadomi po prostu, jak bardzo na wciąż jednak łatwiej robi się karierę aktorską, jeśli jest się osobą, która nie jest queerowa, tak? I na pewno nikogo ta tożsamość i tutaj wielki cudzysłów, tak, nie obrazi, bo trochę w ten sposób myśli Hollywood, tak, co się marketingowo najbardziej opłaca.
No ale to też ta książka właśnie pokazuje, jakie my mamy trochę nawet nie wyidealizowane wyobrażenie o Hollywood, ale bardziej takie, że my trochę łykamy to takie narzekanie ludzi, którym właśnie się to nie podoba, jak w Hollywood wygląda, że Hollywood jest takie lewackie, tam są takie te wartości rodzinne totalnie stłamszone i że tam by tylko pokazywali ciągle tych, co, czarnego papieża na wózku, lesbijkę i tak dalej, a takie memuary właśnie pokazują, że to nie jest prawda i że to jest taka wizja, którą dużo ludzi łyka, bo Hollywood rzeczywiście lubi pokazywać osoby queerowe, jeżeli może czerpać z tego jakieś korzyści, ale nie zachęca wcale do tego, żeby jednak się outować, jeżeli tych korzyści nie można osiągnąć, a tymczasem też Elliot Page jest taką osobą, na której przykładzie możemy prześledzić dwie, nawet nie tyle dwie różne drogi, ale to, że on miał te dwa coming outy. Najpierw wyoutował się jako lesbijka, a gej i lesbijki są w Hollywood i w Ameryce już teraz o wiele łatwiej akceptowalne niż osoby trans, na które jest w tym momencie prowadzona aktywna nagonka polityczna i są przeciwko nim wprowadzane prawa, które mają im zniszczyć życie, to pokazuje, ile tam jest jeszcze do zrobienia w tej kwestii. I że to wcale nie jest łatwe ani przyjemne, żeby się wyoutować, jak to niektórzy zarzucają właśnie takim znanym osobom tylko dla finansowych korzyści, żeby było wokół ciebie głośno.
Tak, jest jeszcze jedna rzecz, którą moim zdaniem bardzo ta książka dobrze opowiada i wydaje mi się też jest bardzo ważna. Jak duże znaczenie w tym, kiedy dokonuje się tego coming outu, ale także jak się w ogóle o sobie myśli, no rzeczywiście ma otaczająca nas kultura i jak dużo czasu jakby zajmuje Elliotowi najpierw zrozumienie, że faceci jakby to nie jest ta grupa, która go interesuje, a potem jakby znalezienie odpowiednich słów i jakby odpowiednich takich ram, żeby mówić o swojej tożsamości i to też mi się tak dosyć mocno zgrało w ogóle z, bo też pewnie część osób może powiedzieć, no dobra, no ale po co opowiadać, prawda, takie jednostkowe historie, no trochę dlatego, że ta droga, którą przechodzi Elliot Page jest taką trochę hit or miss, to znaczy, a może spróbuję z facetem, a może jakby ten wygląda całkiem sympatycznie, to może trzeba mieć chłopaka w liceum, tak? Jakby nie ma jeszcze tak wykształconego języka, takich pojęć, takich punktów odniesienia, żeby powiedzieć sobie, nie interesują mnie faceci, jestem lesbijką. Tak samo zaczynać od takiego dziecięcego pytania, czy mogę być chłopcem i potem bardzo wiele czasu zajmuje odkrycie, że jednak jakby gra się podwójną rolę, tak? Gra się publicznie osobę hetero, ale także gra się nie swoją płeć. Ale to wszystko wynika z braku jakichś punktów zaczepienia, z konieczności przejścia tej drogi bardzo samotnie, bo to jest bardzo samotna książka, tak? Mamy cały czas wrażenie, że nawet kiedy opisuje jakby miłe wydarzenia, to jest jakieś takie poczucie dysocjacji. I to wszystko wynika właśnie z tego, że bardzo późno przychodzą odpowiednie pojęcia, odpowiednie jakby możliwości do tego, żeby się wyrazić. I pod tym względem ta książka, przynajmniej ja ją tak czytałam, jest takim olbrzymim jakby apelem o dzielenie się tymi historiami, bo bez nich tak naprawdę bardzo trudno jest opowiedzieć o sobie. I to jest jej olbrzymia zaleta, tak? Nawet jeśli tam są miejsca, które moim zdaniem są po prostu nudne, bo są na przykład kwestiami zawodowymi, tak? Jakby tam jest bardzo, bardzo dużo przygotowań do filmów, tak? Na przykład o Roald Dahl by się dowiedziałam więcej niż myślałam, że się kiedykolwiek dowiem.
I zaskakująco mało było o Incepcji. Tam tak, jest zaskakująco... tylko... Leonardo DiCaprio pojawia się tylko w jednej rozmowie, a tak naprawdę się z planu nie dowiadujemy nic, ani o Incepcji, ani za bardzo o pracy nad X-Menami. A to był
o
taki film...
też się w sumie mało dowiadujemy. Jakby to nie jest... To jest taka właśnie książka taka zawieszona w wielu momentach, ale nawet wtedy, kiedy jest nudno, to właśnie wtedy się rozgrywa... Znaczy nudno. Nie ma tam jakichś super ciekawych czy nowych informacji, no to wydaje mi się, że dobrym kontrapunktem do tego jest właśnie ta opowieść o takim kompletnym nierozeznaniu w samym sobie, które jest możliwe dopiero po czasie, w jakimś takim bardzo wydłużonym dojrzewaniu, bo tak też mam wrażenie, że to też jest takie dosyć bolesne, że to dojrzewanie tu się przesuwa nawet do lat 30. A skoro jesteśmy przy Leonardo DiCaprio, to należy zaznaczyć, słuchajcie, Leonardo DiCaprio pojawia się właśnie a propos takich poszukiwań, kiedy Elliot mówi, że no, mógłby pójść na randkę z jego znajomym, idą na podwójną randkę, na którą idzie, uwaga, uwaga, Elliot Page z przyjacielem Leonardo DiCaprio i Leonardo DiCaprio ze swoją mamą. I ja przyznam szczerze, że jestem coraz bardziej zafascynowana biografią Leonardo DiCaprio. Będę chciała kiedyś przeczytać, może jak wiesz, z jakieś 50 lat, dlaczego Leonardo DiCaprio jest tak przywiązany do swojej mamy.
To, a jednocześnie jeszcze wracając do tej kwestii tożsamościowych, to już na samym początku książki Elliot wyraźnie podkreśla, że on nie jest... Mimo że jest w mediach poster boyem osób transpłciowych, to jego doświadczenia są doświadczeniami jednostkowymi i one nie mówią nic o całej transpłciowości ani o wszystkich osobach transpłciowych. I widzę teraz już, zabrawszy się za książkę Mai Heban, że rzeczywiście to jest coś, co podkreślają kolejne osoby transpłciowe, które piszą w ogóle o sobie i wydają na ten temat książki. Niby z naszej perspektywy wydawałoby się, że taka deklaracja nie jest potrzebna, ale kiedy widzi się tą masę uogólnień i jakichś dziwnych założeń, to jednak rozumiem, dlaczego te deklaracje się pojawiają w tych książkach.
Tak, to znaczy od razu chciałabym powiedzieć, że właśnie dobrze przywołałeś książkę Mai Heban, bo to jest książka, którą ja bym polecała absolutnie każdemu, kto czuje się zagubiony w tematach trans i chciałby kogoś, kto powołując się na własne doświadczenie, ale także na działalność aktywistyczną i także na bycie zajebistą osobą, ci to po prostu fantastycznie wyjaśni i to wyjaśni na bardzo wielu różnych planach. I wydaje mi się, że jeśli się czujecie na przykład zagubieni w tej tematyce i trochę nie rozumiecie, o co chodzi i dlaczego coś jest okej, a coś nie... Książka Mai Heban, Godność proszę, jest jakby fantastyczną, krótką lekturą, której moim zdaniem jakby bardzo w Polsce brakowało i można ją tak podawać ludziom zagubionym. Natomiast nie jest tym książka Eliota Page'a.
Nie jest.
Książka Eliota Page'a nie jest książką aktywistyczną, nie jest pisana przez aktywistę, jest pisana przez osobę, która ma pewne doświadczenia. Jest bardzo mocno, dużo mocniej niż książka Mai Heban na tych doświadczeniach skupiona. I nie dowiecie się jak to jakby o głównych teoriach, o głównych, jakby takich szerszej jakby bańce, w której funkcjonuje osoba queerowa, osoba trans, dowiecie się tej jednej historii. I wydaje mi się, że gdybym miała kiedyś polecać jakiś taki double feature lekturowy, to bym polecała jakby te dwie książki obok siebie. Jedna z nich jakby tłumaczy wszystko wokół, mimo że mówi z perspektywy głównie polskiej, a druga bardzo się skupia na tym, co wewnątrz.
Tak, i ja właśnie z tego samego powodu od razu zakończywszy biografię Eliota Page'a, sięgnęłam po książkę Mai, bo czułam taką potrzebę, żeby poczytać na ten temat coś więcej, a chyba sięgając po biografię Page'a liczyłam, że właśnie tych rozważań na temat queerowości, nie queerowości, samej transpłciowości będzie więcej. Chociaż oczywiście no, wychodzę z założenia, że tak jakby nie mamy prawa dyktować osobom transpłciowym w jaki sposób i iloma informacjami na temat swojej tożsamości muszą się z nami dzielić. Dlatego właśnie tak szybko przyszłam do książki Mai, bo wiedziałam, że jako książka, która jest skupiona na tym jednym temacie, uzupełni wszystkie te braki, które ja potrzebowałam uzupełnić. Ale tak myślę, że pod tym względem zwłaszcza ta biografia byłaby lepsza, gdyby Elliot jeszcze trochę z nią poczekał, bo widać, że ona jest napisana na fali tych emocji, które pojawiają się w jego życiu w ostatnich latach i ja rozumiem tą ogromną potrzebę podzielenia się tymi doświadczeniami właśnie tuż po tym, jak Elliot dokonał tranzycji i jak było o tej tranzycji głośno i on sam stał się jeszcze większą medialną postacią i zaczęto tak jakby mimo wszystko jednak od niego wymagać, żeby on był twarzą osób transpłciowych w mediach, więc rozumiem, dlaczego on poczuł potrzebę, żeby napisać tą książkę teraz, ale myślę, że byłaby lepsza, gdyby parę lat jednak odczekał i gdyby mógł spojrzeć na te wszystkie wydarzenia, również te, które rozgrywają się w tym momencie, z nieco większej perspektywy. Myślę, że wtedy te wspomnienia byłyby jako literacko o wiele bardziej wartościowe i lepiej napisane prawdopodobnie.
Tak, bo ja rozumiem chęć przejęcia narracji. Wydaje mi się, że to też po to ta książka powstała, żeby wyrzucić w świat tą narrację o swojej drodze, która jest własna, tak? Bo jakby to jest bardzo często ludzie są gotowi zabierać osobom trans i queerowym ich opowieść o ich samych, tak? Opowiadać o nich przez osoby trzecie, więc ja to akurat rozumiem. Natomiast rzeczywiście to jest problem tej książki, że ona literacko nie jest szczególnie dobra. I to absolutnie nie chodzi o to, o czym opisuje, tylko ona literacko nie jest szczególnie dobra. Jest tam bardzo dużo momentów, w których masz wrażenie, że pewne wątki są przywoływane po to, żeby nadać głębi tej narracji, ale wydaje mi się, że jest to taki trochę hit or miss, na przykład przywoływanie wielkiej eksplozji w Halifaxie.
To samo chciałam
powiedzieć. Jest kompletnie jakby Ja nie wiem, czemu to tam się znajduje. Wydaje mi się też trochę być może właśnie, żeby jako jakiś kontrapunkt, jako pokazanie jakiegoś problemu społeczności.
Ale oddam Elliotowi Page'owi to, że dzięki niemu poznałam szczegóły na temat tej ekspozycji. Ja o tym wydarzeniu historycznym wcześniej nie słyszałam, ale powiedzmy, w jakim kontekście to się w ogóle pojawia, bo myślę, że to jest dobry przykład, który fajnie pokazuje, jakie są literackie problemy z tą książką. To znaczy, Elliot bodajże opisuje taką scenę, kiedy on jako nastolatek pierwszy raz całuje się z chłopakiem i opisuje, że to się właśnie wydarzyło w tym miejscu, w Halifaxie, gdzie tuż obok w czasie I wojny światowej wybuchł statek naładowany ogromną ilością materiałów wybuchowych i zginęły tysiące ludzi. I to jest po prostu taki przeskok z takiej scenki dziecinno-rodzajowej, o tutaj zaraz się będziemy całować, do dwóch stron opisu historii tego wybuchu, tego jak ci ludzie umierali, jak ich ciała zostały rozczłonkowane i rozrzucone po całej okolicy. I to tak po prostu wydaje się być opowieścią z zupełnie innego porządku, ale on się tak niepotrzebnie zagłębia w te szczegóły, że to miejscami jest aż śpieszne, jak bardzo ta narracja się w pewnym momencie rozjeżdża.
Znaczy, ja czytając ten fragment miałam takie paskudne wrażenie, że została wyznaczona jakaś wierszówka dla tej książki i trzeba ją uzupełnić.
Bo to jest tak totalnie zbędne, ten opis nie potrzebuje aż tylu szczegółów. Jeżeli byśmy chcieli, to byśmy sobie doczytali, czym był wybuch w Halifaxie.
Plus jest w tym jakaś egzaltacja, to znaczy ja nie chcę nic mówić, ale jakby czy jeśli pójdę z chłopakiem na Muranów i zacznę się z nim całować, to muszę w mojej biografii napisać i całowaliśmy się w miejscu, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej zginęły tysiące Żydów, jakby rozumiesz, o co chodzi, to być może mieszkanie w Warszawie człowieka straszliwie znieczula. Natomiast ja cały czas miałam w głowie taką myśl, że znaczy problem. Kwestia jest taka, że Elliot Page nie jest szczególnie dobrym pisarzem. I ta jego opowieść jest bardzo mocno właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku, wpisana w jakieś takie bardzo klasyczne ramy takiej biograficznej opowieści. Ja cały czas miałam wrażenie pewnej nieoryginalności sposobu przedstawiania tej narracji, opisywania tej rzeczywistości, języka opisywania tej rzeczywistości. Kiedy czytałam Cieszę się, że moja mama nie żyje, to miałam cały czas takie wrażenie, że czytam książkę kogoś, kto bardzo dobrze pisze i jest w stanie wyrwać się z tej takiej bardzo kostycznej narracji autobiograficznej. Tu miałam wręcz przeciwnie, wrażenie, że znam te sposoby opowiadania, te sposoby wybierania tych scen z dzieciństwa, bo to też jest taka książka napisana bardzo mocno scenami z różnych momentów życia, że znam bardzo dobrze ten motyw jakby takiego opowiadania o swoich rodzicach, tak trochę w takim zawieszeniu, że podejrzewamy, że od nich dużo wychodzi, ale tak trochę z czasem odkrywa się przed nami, gdzie te problemy emocjonalne, czy z wychowaniem, czy ze światopoglądem leżały. Na sam koniec, tak a propos przesuwania o kilka lat tej książki. Tutaj się pojawia bardzo mało osób z nazwiska, tak? Jak podejrzewam, te osoby, które się pojawiają z nazwiska, to są te, z którymi Elliot być może przedyskutował kwestie związane z, no nie wiem, z opowiadaniem o
I
nich,
ja
tak?
mam szczerą nadzieję, że to zrobił, bo na przykład szczegóły związku i sceny łóżkowe z Kate Marą, które opisuje, jeżeli on nie dostał na to jej pozwolenia, no to byłoby to naprawdę bardzo nie fair.
Tak, zresztą w ogóle ja właśnie, to też dla mnie było poruszające, że kiedy ta książka wyszła i trafiła w ręce ludzi, to jakby cały wątek trans dojrzewania poszedł w cień, a na pierwszy plan wysunęła się relacja z Kate Marą i ta plotka, wielka plotka polegająca na tym, że Elliot Page miał romans z Kate Marą, która miała wtedy chłopaka i po prostu co te Hollywoody robią, tak? I to jest dla mnie też bardzo przygnębiające. Znaczy, to też jest właśnie pytanie, jak o tym opowiadać.
To jest najgłośniejsza historia, jaka w mediach w ogóle wyszła z całej tej książki, a przecież tam jest o wiele więcej treści, ale no, pamiętamy, co się działo w momencie, kiedy wyszła biografia Harego. To po prostu różnego rodzaju brukowce pocięły ją na części i wycięły sobie tylko te fragmenty, kiedy on mówi o swoim penisie i to powsadzały w nagłówki. No to jest niestety ta rzecz, która zawsze się dzieje, kiedy osoba znana publikuje swoją biografię, że wypływają z niej najbardziej kontrowersyjne, potencjalnie klikogenne fragmenty. I tutaj w tym przypadku związek z Kate Marą, o którym można mówić, bo ona tam została wymieniona z imienia i nazwiska, jest tą najgłośniejszą rzeczą. Ale o wiele mniej głośną, mam wrażenie, jest raz to, co zrobił ten niesamowicie słynny aktor jemu na tej imprezie, że groził mu, że go zgwałci. Dwa, ten drugi związek z osobą niewymienioną z imienia i nazwiska. To tak jakby, ponieważ to jest w tej książce niepotwierdzone, to się o wiele bardziej w mediach rozmywa, ale tak po prostu te media działają i to jest scenariusz, który się powtarza zawsze, kiedy wychodzi biografia jakiejś gwiazdy.
Tak, tylko że właśnie to jest kwestia taka, że recepcja tej książki jest jak recepcja biografii gwiazdy, no bo jest to znany aktor, a jednocześnie intencja tej książki, pewne wątki w tej książce są absolutnie niezwiązane z byciem aktorem czy aktorką, jakby są związane z kwestiami tożsamości i tu właśnie mam wrażenie, że gdzieś te dwa wątki się nie chcą zgrać, jakby nie chcą stworzyć jakiejś wspólnej, spójnej narracji i miałam czasem wrażenie takiego bycia miotaną pomiędzy rzeczami, które są naprawdę bardzo ważne i takie głębokie i dające wgląd w czyjeś przeżycie, co jakby to nie chodzi o to, że Elliot Page jest osobą trans, chcemy w ogóle poznać przeżycia innych ludzi, tak? Nie mamy innego sposobu poznać przeżyć innych ludzi, niż żeby oni nam o sobie powiedzieli. Połączone z opowieścią o karierze, która no właśnie jest taka rwana, niepełna, pełna niedopowiedzeń. No właśnie, jakby widzimy, że mamy o tą opowieść o Juno, która jest jakimś takim absolutnie przełomowym tytułem, natomiast jakby to jest taka bardzo powierzchowna opowieść, tak? Nie ma tam wejścia w relacje na planie. Jest bardzo dobra uwaga, tak? Która moim zdaniem jest ciekawa, że granie ciężarnej dziewczyny okazało się być bardzo komfortowe, bo jakby granie z tym brzuchem, ale też nie przedmiotu jakby takiego seksualnego obiektu było czymś bardzo wyzwalającym, co wydaje mi się, że jestem w stanie zrozumieć w kontekście dysfogii, tak? Że jakby jest to przeniesienie się zupełnie gdzie indziej. Czy na przykład ciekawe są te informacje, w których dowiadujemy się, że pewne decyzje dotyczące kariery związane były z tym, żeby na przykład nie grać w strojach z epoki, tak? Żeby nie grać w sukienkach, nie grać w fryzurach z epoki, tak? Żeby od tego uciec. To mi się wydało bardzo ciekawe, że jednak te kwestie jakby dysfogii dyktowały też decyzje kariery. Ta książka się strasznie rozjeżdża i jakby pomyślałam sobie ją czytając, że bardzo brakowało mi Ghostwritera.
No tak, bo tutaj...
Czy kogoś, kto by to wysłuchał?
Tutaj o tym Ghostwriterze w ogóle nie słyszymy nic i z social mediów Page'a wyraźnie wybrzmiewa taka informacja, że on tę książkę całkowicie napisał sam. I jeżeli właśnie chodzi o tą literacką część, to tą rzeczą, która mnie najbardziej przeszkadzała, była chaotyczność tej narracji i jej achronologiczność, ponieważ on po prostu tak przeskakuje z wydarzeń, które odbyły się, kiedy on miał 12 lat. Potem przeskakuje znowu do 30, potem wraca do 20 i on tak co chwilę skacze w obrębie jednego rozdziału. Na przykład tam jeden rozdział zaczyna się tym, że on bodajże idzie z kimś ze swojej rodziny na gofry i on tam pisze: bardzo dobrze pamiętam ten poranek i wiemy, że to był ten poranek, kiedy wydarzyło się coś znaczącego w jego życiu i on napisał to jedno zdanie i wrócił znowu do rzeczy, które działy się, kiedy on miał lat naście. I przeskok o kilkanaście lat wstecz. I mnie się to bardzo ciężko czytało, przez to, że te nazwiska, które tam się pojawiały i te wydarzenia, które tam się pojawiały, one nie miały jak mi się zakorzenić w głowie i ja je ciągle myliłam i myliłam te osoby, o których on mówi. przez tą rwaną i skaczącą narrację. I zauważyłam, że bardzo dużo osób właśnie zwraca na to uwagę, że tam to skakanie po chronologii mocno odbija się na tym, jak tę książkę ogólnie się odbiera. Ale jeszcze tak wracając do, mówiłaś o jego przemyśleniach o tym, że odmawiał ról w filmach kostiumowych, żeby nie grać w sukienkach. To, co mi się podobało tam, jeżeli chodzi o takie introspektywne rzeczy, że on tam wspominał, że miał takie myśli właśnie, że dlaczego ja nie jestem w stanie tego zrobić? Jestem aktorem, powinienem móc to zrobić, powinienem być w stanie się zmusić i to jest część mojego zawodu, to jest coś, z czym muszę się pogodzić. Elliot Page dzięki temu pokazuje taką zupełnie inną perspektywę w kontrze do tego, co zawsze o aktorstwie się mówi, że aktor musi wszystko znieść, aktor powinien być w stanie wcielić się w każdą rolę, a to nam pokazuje, że to nie jest takie oczywiste i to nie jest takie łatwe i może warto zastanowić się nad tym, czy powinniśmy wszystkich aktorów zawsze zmuszać do wcielania się w role dla nich niekomfortowe, które wyzwalają w nich tak ogromną dysforię, tylko dlatego, że odgórnie przyjęliśmy, że aktor musi być zdolny do wszystkiego. I myślę, że to jest bardzo ciekawy aspekt w tej książce. Niezbyt rozwinięty, ale jednak wyraźnie zarysowany.
Ja popo jeszcze tego skakania po liniach czasowych, bo ja rozumiem, że bardzo często stosuje się ten zabieg kontrapunktu, nie? Że jakby kontrastujemy wydarzenia z teraźniejszości z czymś z przeszłości, żeby stworzyć pewne poczucie, że jakby te rzeczy są powiązane, ale tu tego nie ma. Znaczy, pojawiają się takie kontrapunkty, ale dużo częściej masz wrażenie, że słuchasz kogoś, kto wspomina i te wspomnienia mu tak jakby chce dopisać wszystko, co pamięta i te wspomnienia się tak jak my wspominamy, prawda? Że bardzo często skaczemy właśnie po liniach czasowych sami. Też zgadzam się z tobą, że brakuje tego porządku, bo to nie jest zabieg literacki moim zdaniem.
Nie, bo to z tego nic nie wynika. I też tak jak mówisz, te wydarzenia nie są powiązane tak logicznie ze sobą, że on potem bierze to jedno wydarzenie, bierze to drugie wydarzenie i mówi, no to w ten a ten sposób wpłynęło na moje życie. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy o tym myślę, to dochodzę do takiego a takiego wniosku. I tam właśnie bardzo mało jest takich refleksji, które by pokazywały nam, jak konkretne wydarzenia, o których właśnie przeczytaliśmy, potem wpłynęły na jego dalsze życie. I właśnie głównie z tego względu myślę, że to nie jest super udana biografia. No ja tak ją oceniam tak na 3,5 bym powiedziała, tylko ocenianie biografii gwiazdkami jest takie potencjalnie niebezpieczne, bo to tak trochę jakby się oceniało czyjeś życie. Więc nie, ja tego nie próbuję robić, tylko tak oceniam to jako książkę, jako coś literackiego.
Nie, no jakby wydaje mi się, że chyba nie jesteśmy, w ogóle ocenienie czyjegoś życia byłoby niemożliwe i chyba jesteśmy absolutnie zgodne w przekonaniu, że to nie jest tak, że Elliot Page nie ma nic do opowiedzenia. To nie jest tak, że tam nie ma opowieści, ona tam jest, tylko właśnie jest opowiedziana w nie bardzo dobrej książce, tak? Natomiast wydaje mi się, że też, i tutaj tak na sam koniec chciałabym powiedzieć, że możemy też wychodzić z bardzo specyficznego miejsca, wydaje mi się obie, bo też jesteśmy osobami zainteresowanymi tematyką queerową, dużo czytamy, dużo też wiemy, mamy znajomych, którzy opowiadają nam o swoich doświadczeniach, w związku z tym jest jakby nam, jakby łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, czy o pewnych rzeczach już wiemy, słyszałyśmy takie opowieści, czy nawet z pierwszej ręki. Natomiast jeśli nie mieliście nigdy żadnej znajomej osoby trans, czy nie prowadziliście takich rozmów, to wydaje mi się, że ta książka Elliota Page'a może być jakimś takim punktem wyjścia do zrozumienia, jak skomplikowany jest to proces i dlaczego, zwłaszcza teraz się bardzo dużo mówi, no, że jak to jest możliwe, że ktoś jako osoba dorosła dokonuje coming outu i jak to, że nie wiedziała wcześniej, no nie, no, to wiedzieć, a umieć coś wyrazić, albo wiedzieć, a móc to no pokazać światu, czy żyć w ten sposób, zwłaszcza w przypadku osób trans, są dwie zupełnie różne rzeczy i wydaje mi się, że pod tym względem ta książka może być bardzo dobrym wyjaśnieniem, dlaczego to tyle trwa w przypadku bardzo wielu osób i ile trzeba po drodze pokonać przeszkód nie tylko poza sobą, ale też w sobie, bo jednak większość z nas, a właściwie wszyscy praktycznie jesteśmy socjalizowani w taki, a nie inny sposób, który bardzo nam utrudnia nazwanie pewnych rzeczy i potem bardzo nam utrudnia uświadomienie sobie, że rzeczy, które spychaliśmy gdzieś na dół, które wydawało nam się, że umiemy przeskoczyć, tak naprawdę są tym, co nie pozwala nam żyć pełnią życia. I jakby patrząc na przykład na moich znajomych, którzy dochodzili do tych wniosków dłużej, to mam wrażenie, że ta narracja jest bardzo, bardzo cenna.
Tak, tym bardziej, że Elliot wielokrotnie podkreśla to, że on te takie kompetencje do rozmawiania o swojej tożsamości nabył bardzo, bardzo późno. On dopiero w okolicach trzydziestki otworzył się na tyle, żeby być w stanie ze swoją terapeutką w ogóle porozmawiać o tym, co przeżywa i nazwać konkretnie te rzeczy, które czuje. I to dobrze pokazuje, że nawet osoba obracająca się niby w takich otwartych kręgach, która nie jest ograniczona jakąś taką dużą presją rodziny, społeczeństwa, która nie jest odcięta od informacji, nawet takim osobom zajmuje bardzo dużo czasu określenie tego, kim naprawdę są i kim się w środku czują. I myślę, że akurat to w tej biografii jest całkiem nieźle pokazane.
Tak, więc co możemy powiedzieć? Na pewno nie zniechęcamy całkowicie do lektury, zresztą chyba nigdy to nie są, poza jakimiś drobnymi przypadkami, to nie jest puenta naszego odcinka. Natomiast jeśli zabierzecie się na tą lekturę, to ja bym raczej nastawiła się na wyłapywanie tych elementów właśnie osobistej historii, a nie oczekiwała wybitnego dzieła literackiego. Ewidentnie Pan Bóg powiedział: Elliot, wystarczy, jesteś bardzo dobrym aktorem, nie możesz mieć wszystkiego. Nie będziesz wybitnym pisarzem. Dałem ci aktorstwo, zajmuj się aktorstwem, dobrze ci idzie, podobałeś mi się w Umbrella Academy, tak? Jakby mam wrażenie, że po prostu nie powinniśmy być źli na Eliota Page'a, że nie jest utalentowany mega w każdej dziedzinie swojego życia.
Tak, jesteśmy w stanie mu to wybaczyć. A jeżeli wy mielibyście ochotę przeczytać tę książkę po polsku, to u nas jej wydanie zapowiedziało wydawnictwo Marginesy, przy czym jeszcze nie podali daty wydania.
Tak, ja się przyglądałam na ich stronie. Na ich stronie można było przez pewien czas dostać oryginał, chyba bodajże, bo tak oni mają to wywieszone. Natomiast jeszcze nie ma daty. Podejrzewam, że jak będzie data, to ja bym chętnie zobaczyła, jak to będzie tłumaczone, nie? Bo to też jest...
Jeżeli ktoś potrzebuje mojego błogosławieństwa z wydawnictwa Marginesy, to ja daję błogosławieństwo na to, żeby nie tłumaczyć tytułu, ponieważ wydaje mi się, że w tym przypadku można go zostawić po angielsku.
Tak, można, chociaż jakby... No, tak, tak. Więc macie nasze błogosławieństwo, a wydawnictwo Marginesy w tym momencie otwiera szampany. Nie, słuchajcie, mego szczytu pozwoliło nie tłumaczyć tytułu, yeah! Po prostu biegając flagami po korytarzach. Więc, no co, jakby... Bawi mnie, bo nasze ostatnie, jakby ostatnio rzeczywiście bardzo często wracamy do biografii, ale to jest też taki dosyć fascynujący gatunek, przynajmniej dla mnie, bo on jest taki do rozgryzania na dwóch poziomach, tak jak sama mówiłaś, i tym literackim, i tym, o czym on tak naprawdę opowiada. Bo taki na przykład książę Harry, no to nie miał zupełnie o niczym do opowiedzenia, będąc księciem.
I on akurat miał Ghostwritera i widzicie, co z
tak,
tego wyszło.
Tak, miał Ghostwritera i to, ale literacko miejscami to nie było aż tak złe. Dobra, nie wracajmy do księcia Harry'ego. Zapomnijmy o tym. Jakby nigdy
więcej. Jeżeli chcecie posłuchać o księciu Harrym i o jego autobiografii, możecie przesłuchać jeden z poprzednich naszych odcinków i do czego was serdecznie zachęcamy. Podobno jest bardzo dobry. A jeżeli chodzi o biografię Eliota Page'a i o nasz najnowszy odcinek, tutaj już zbliżamy się do końca. Nie wiem, czy Kasia masz jeszcze jakąś uwagę podsumowującą, czy już będziemy się żegnać z naszymi słuchaczami?
Nie, będziemy się żegnać. Mam wrażenie, że fajnie wyszło, bo dwie książki przeczytałyśmy obie, ale nie przyzwyczajajcie się, bo my i Mego mamy różne nawyki czytelnicze. I co? I do usłyszenia w następnym odcinku.
Dokładnie tak. Do usłyszenia. Pa, pa!